各位同学，大家好。
Morning, fellow practitioners.
咱们都是学习规则。Wczoraj mówiliśmy o wdzięczności i o współczuciu i o tym, że kiedy czujemy wdzięczność, wówczas czujemy się zadowoleni, zaspokojeni i wtedy też czujemy się szczęśliwi. I wtedy, kiedy czujemy się szczęśliwi, możemy dzielić się tym szczęściem z innymi. W zasadzie każdy dysponuje tym umysłem pełnym wdzięczności i współczucia. W związku z tym pojawia się pytanie, skoro każdy i my dysponujemy tym umysłem wdzięczności, współczucia, to dlaczego czujemy jednak cierpienie, dlaczego cierpimy? Dlaczego też mamy w sobie takie pragnienie, aby mieć różne rzeczy, dlaczego chcemy różnych rzeczy? Można powiedzieć, że jest tak dlatego, że ten umysł i wdzięczności i współczucia nie został jeszcze całkowicie rozbudzony, nie został jeszcze całkowicie się nie rozwinął. Mimo iż każdy z nas jest ten umysł wdzięczności i współczucia, to jednak ta wdzięczność i współczucie są najczęściej bardzo ograniczone. Dotyczą tylko jakiejś bardzo ograniczonej grupy ludzi, albo nawet tylko jednej osoby. I najczęściej są to osoby, co do których czujemy, że im coś zawdzięczamy, że te osoby przynoszą nam jakieś korzyści, jakoś działają z naszej intencji. Można powiedzieć, że są to osoby, które lubimy. Natomiast jeżeli chodzi o inne osoby, które, co do których czujemy, że jakoś przynoszą nam trudności, że są źródłem różnych problemów, to wobec tych osób, jak się wydaje, nie jesteśmy w stanie czuć wdzięczności. Nie ma w ogóle w nas jakiegoś takiego pragnienia czy chęci, aby wobec tych osób czuć wdzięczność. Co więcej, ponieważ upatrujemy w nich źródło naszych problemów, trudności, czasem wręcz w związku z tym życzymy im źle. Nie życzymy im szczęścia, wręcz pragniemy, aby cierpiały, a nieraz nawet jakoś czynnie się tego przyczyniamy. Robimy jakieś rzeczy, które mają pogłębić cierpienie tych osób. Jakoś chcemy się w ten sposób na nich odegrać czy zemścić. I takie pojmowanie wdzięczności, czy kierowanie tej wdzięczności tylko wobec osób, które lubimy, czy o których uważamy, że nas lubią, co do których wydaje nam się, że przynoszą nam różne korzyści, jest bardzo ograniczone uczucie wdzięczności. I jeżeli w taki sposób, jeżeli jest to tego rodzaju wdzięczność, to w gruncie rzeczy ona nie przynosi nam jakiegoś zadowolenia czy zaspokojenia. Nie czujemy się wcale jakoś szczęśliwsi, czując tego rodzaju wdzięczność. I trudno powiedzieć, żeby to było prawdziwe współczucie wtedy. Więc z tego punktu widzenia jest to takie nastawienie, taki stan umysłu jest bardzo ograniczony i no nie jest tak naprawdę w stanie zmienić naszego życia, sprawić, abyśmy naprawdę mogli odczuwać szczęście. W związku z tym można powiedzieć, że tego rodzaju wdzięczność bardzo ograniczona nie prowadzi do prawdziwego szczęścia i nie generuje jakiegoś autentycznego współczucia. Więc jeżeli chodzi o tę wdzięczność i współczucie, to można powiedzieć, że tkwią one w każdym, natomiast nie zawsze czy są one w pełni rozwinięte. Przejawia się to właśnie tak, jak powiedzieliśmy, że nasza wdzięczność i współczucie dotyczy tylko ograniczonego kręgu osób wokół nas, z którymi mamy jakieś najbliższe kontakty. Ale też to ograniczenie wdzięczności i współczucia wynika z tego, że nie zrozumieliśmy jeszcze, czy nie rozumiemy jeszcze w pełni prawdy zawartej w nauce o współzależnym powstawaniu albo o przyczynach i uwarunkowaniach. To znaczy nie wniknęliśmy jeszcze w pełni w tę darmę o zależnego powstawania. Czyli nie rozumiemy jeszcze, w jaki sposób działają przyczyny, skutki, przyczyny i skutki, jak również uwarunkowania i przyczyny. W tym wypadku, kiedy mowa o jakimś takim uczuciu zaspokojenia i szczęścia, to jest, można powiedzieć, ten efekt końcowy, do którego dążymy. To jest właśnie ten skutek. Natomiast nie rozumiemy w pełni właśnie mechanizmu, czyli tego ciągu przyczyn i skutków, które prowadzą do szczęścia, do tego efektu końcowego. Jakby nie jest to dla nas jasne i skupiamy się tylko na tym skutku, jakim jest szczęście. Natomiast no, nie rozumiemy, w jaki sposób można to szczęście wypracować, w jaki sposób ono się może pojawiać. A więc jakby to świadczy o niezrozumieniu właśnie tego mechanizmu przyczyn i skutków. Również jeżeli chodzi o taki wymiar nie tylko czasowy, czyli w jaki sposób poprzez ciąg przyczyn i skutków dochodzimy do jakiegoś skutku, który nas akurat interesuje, tutaj mówimy o szczęściu, również w wymiarze przestrzennym, czyli dotyczącym uwarunkowań i skutków, tutaj też nie w pełni ogarniamy tę prawdę. Chodzi tutaj o to, że czujemy się powiązani, jakoś związani z jakimś ograniczonym kręgiem rzeczy i osób z tymi, z którymi jakby przestajemy na co dzień, na ogół. I zdajemy sobie sprawę tylko z tego ograniczonego zakresu uwarunkowań i związków z innymi. Te, które widzimy i te, o których wiemy, ale jest znacznie szerszy jakby zakres czy krąg tych uwarunkowań, których nie widzimy i o których nie wiemy. I w gruncie rzeczy Dharma mówi, że te przyczyny, te uwarunkowania są tak naprawdę nieograniczone. Że jesteśmy powiązani z nieograniczoną liczbą rzeczy i osób, istot w całym wszechświecie. I wszystko to jakby składa się na, między innymi na skutek, jakim jest nasze poczucie szczęścia. I właśnie dlatego, że nasze pojmowanie zależnego powstawania tej prawdy o przyczynach i skutkach, i uwarunkowaniach i skutkach jest ograniczone, nie jesteśmy w stanie naprawdę jakby urzeczywistnić czy doświadczyć takiego głębokiego szczęścia i współczucia. Ponieważ gdybyśmy jakby w pełni ogarniali ten cały łańcuch przyczyn i skutków i uwarunkowań, wówczas no, czulibyśmy też nieograniczoną wdzięczność wobec wszystkich tych okoliczności, wszystkich istot, które przyczyniają się do naszego szczęścia. Czulibyśmy nieograniczoną wdzięczność i również nasze współczucie wtedy byłoby nieograniczone. A więc można powiedzieć, że mimo iż jakby ten potencjał współczucia i wdzięczności tkwi w każdym z nas, to jednak dopóki w pełni nie ogarniemy, nie wnikniemy, nie doświadczymy tej prawdy zależnego powstawania, tego, że jesteśmy jakby powiązani ze wszystkimi istotami, ze wszystkimi rzeczami, taką nieskończoną ilością powiązań i takich ciągów przyczynowo-skutkowych w wymiarze czasowym, jak również w wymiarze przestrzennym poprzez różne uwarunkowania. Dopóty nasze uczucie szczęścia będzie ograniczone. I nie będziemy w stanie też w pełni czuć takiego nieograniczonego współczucia wobec wszystkich istot. I oczywiście możemy mieć takie zrozumienie darmy, zrozumienie tego zależnego, tej prawdy zależnego powstawania na poziomie intelektualnym. Możemy jakby rozumieć tak intelektualnie, na poziomie umysłu te mechanizmy, natomiast dopóki jakoś w pełni nie doświadczymy tego, dopóty no, pozostanie to tak naprawdę nierozwinięte i pełen potencjał współczucia i wdzięczności i również taki potencjał doświadczenia pełni szczęścia i takiego uczucia zadowolenia, zaspokojenia też będzie ograniczone. Będzie to ograniczone, ponieważ krąg osób i jakby krąg uwarunkowań, przyczyn, które widzimy, jest ograniczony. Można podać tutaj taki konkretny przykład, w jaki sposób działają właśnie przyczyny i uwarunkowania. Czy ta zasada zależnego powstawania. Mianowicie czasem powiedzmy, możemy podróżować w jakichś celach turystycznych, czy gdzieś w Stanach Zjednoczonych, czy w Europie. powiedzmy, gdzieś przybywamy do jakiegoś miejsca, jakiejś atrakcji turystycznej. No jak to często bywa w takim miejscu, w pewnym momencie może nam przyjść ochota, by kupić sobie jakąś pamiątkę z tego miejsca. No i kupujemy jakiś przedmiot, jakąś pamiątkę z danego miejsca i potem gdzieś patrzymy pod spodem, a tam pisze wyprodukowano w Chinach. Czyli ktoś gdzieś w jakiejś, ktoś zrobił tę rzecz, którą kupiliśmy gdzieś w Chinach, być może w jakiejś małej fabryce, gdzie jest tylko kilku pracowników, gdzieś w jakimś odludziu. Mimo, że iż to było no, gdzieś w bardzo odległym od nas miejscu, niż od tego miejsca, gdzie to kupiliśmy, to w jakiś sposób znalazło się w pewnym momencie w naszych rękach. Albo może być tak, że powiedzmy kupujemy jakiś rodzaj produktu żywnościowego, albo być może jest coś, co regularnie kupujemy, jemy i powiedzmy patrzymy na opakowanie, a tam być może pisze wyprodukowano w Malezji. Może to być jakiś owoc czy coś takiego. No i jakiś rolnik gdzieś w Malezji swoim własnym wysiłkiem, dzięki własnemu wysiłkowi i staraniom jakoś wyhodował ten owoc czy jakiś coś, jakiś produkt żywnościowy i potem to znalazło się gdzieś w sklepie, w którym to kupiliśmy, czy regularnie nawet kupujemy i codziennie spożywamy. A więc no i to można powiedzieć dosyć zadziwiające, że jakieś rzeczy pochodzące zupełnie z przeciwległych końców kuli ziemskiej być może znajdują się w pewnym momencie w naszych rękach, albo regularnie do nas docierają. Czyli jakaś praca, wysiłek, starania ludzi gdzieś zupełnie nam nieznanych i z miejsc, gdzie być może nigdy nie byliśmy, być może nigdy tych krajów nie odwiedzimy i przypuszczalnie nigdy tych ludzi, którzy akurat te rzeczy, które do nas dotarły, wyprodukowali, nigdy nie spotkamy, nie zobaczymy tych miejsc, nie spotkamy tych ludzi, a jednak poprzez taką sieć różnych współzależności, właśnie taką sieć przyczyn i uwarunkowań, to wszystko, te różne rzeczy docierają do nas. I jakby, jeżeli jakoś jasno sobie zdamy sprawę z tej takiej ogromnej sieci współzależności, że to wszystko jest ze sobą powiązane, to no nie tylko możemy mieć jakieś poczucie, że to jest coś zadziwiającego, ale również może się w nas obudzić właśnie takie jakieś głębsze zrozumienie, w jaki sposób działa zasada, czy ta prawda o przyczynach i uwarunkowaniach. I możemy jakby docenić rzeczywiście ten wysiłek i pracę niezliczonych istot, ludzi, dzięki którym te rzeczy do nas docierają i poczuć jakąś głęboką wdzięczność za to wszystko. I jeżeli zrozumiemy, że ta sieć współzależności jest w gruncie rzeczy nieograniczona, wówczas nasza wdzięczność za to też może stać się nieograniczona. I również w związku z tym nasze poczucie zaspokojenia, zadowolenia i szczęścia z tego płynące też może stać się nieograniczone. Co więcej, jakby mając takie doświadczenie, może się w nas też obudzić takie uczucie, że, czy zrozumienie, że również to, co my robimy, nasza własna praca, nasze wysiłki, też wpływają, czy docierają efekty tej pracy, tych wysiłków do niezliczonych innych ludzi, że też wpływamy na, poprzez to, co robimy, na całą tą sieć wzajemnej współzależności. I w związku z tym jakby poczuciem wdzięczności, zaspokojenia i jakby może się w nas obudzić też takie pragnienie, aby dzielić się właśnie swoją pracą, efektami swojej pracy, czy jakby swoimi staraniami właśnie z innymi istotami. I można powiedzieć, że to jest właśnie współczucie. I wtedy rozumiejąc nieograniczoną sieć tych współzależności, również nasze współczucie może stać się nieograniczone, niezawężone do jakiegoś wąskiego, jakiegoś małego kręgu osób najbliższych, ale dotyczące całej nieograniczonej sieci istot i miejsc zaangażowanych, w które jesteśmy zaangażowani, jakby wpleceni. A więc widać, że poprzez tego rodzaju konkretne przykłady, że jeżeli naprawdę zrozumiemy, doświadczymy tej prawdy zależnego powstawania, głęboko w to wnikniemy, wówczas nasze uczucie wdzięczności, nasze uczucie szczęścia, zaspokojenia i również współczucia mogą znacznie się rozwinąć i stać się równie nieograniczone. Co roku, mniej więcej o tej porze, w zasadzie dwa razy do roku, idę do szpitala. I potem, kiedy wychodzę z tego szpitala, jestem bardzo szczęśliwy. Ktoś mógłby powiedzieć, no to dziwne, że ktoś idzie do szpitala i wychodzi i jest z tego powodu szczęśliwy. Ale w zasadzie powód moich wizyt w szpitalu jest taki, że oddaję krew. I dwa razy do roku idę do szpitala i tam oddaję pewną ilość krwi. I robię tak już od czasu, kiedy zostałem mnichem, czyli od 30 lat. I nie wiem dokładnie, co się z tą krwią potem dzieje. Ona jest wykorzystywana na potrzeby właśnie dla różnych ludzi. Czasem krew jest potrzebna do jakiejś operacji, czy po operacji. Czasem jest jakiś wypadek i jest dużo krwi naraz potrzebne. I no oczywiście wygląda to w taki sposób, że najpierw, jeżeli ktoś chce oddać krew po raz pierwszy, to ta krew jest badana, czy wszystko jest w porządku, czy nie ma żadnych problemów, czy przeciwwskazań, żeby tę krew oddać. Potem, jeżeli faktycznie nie ma żadnych przeciwwskazań, to można tę krew dawać. I jednorazowo gdzieś pobiera się około pół litra tej krwi. I biorąc pod uwagę, że w ciele człowieka zazwyczaj jest kilka litrów, 5 czy więcej litrów krwi, można powiedzieć, że no jest to jakaś drobna część tej łącznej ilości krwi, którą mamy w sobie, ale tak jakby zliczając te pół litra, to wychodzi gdzieś koło litra rocznie i przez te 30 lat, mimo iż za każdym razem oddaję tylko trochę, można powiedzieć, że no, można by to podliczyć do około 30 litrów, czyli innymi słowy ilość krwi, ilość całej krwi, jaką ma w sobie gdzieś około kilka osób, 5 do 6 osób. I no, właśnie z tego wynika moje zadowolenie, uczucie szczęścia, że jestem w stanie w taki sposób jakoś pomagać innym, dzielić się czymś, co mam. I jakby że to dociera, właśnie ta krew dociera do innych ludzi, do innych istot. I mam poczucie, że ta krew jakby w naszym ciele nieustannie się odnawia. Więc można powiedzieć, że jest to wykorzystanie czegoś, co i tak by jakoś tam uległo wymianie czy jakiejś regeneracji. A w ten sposób, oddając krew, jakby no, dzielimy się tym z innymi osobami. To jest taki po prostu taki konkretny przykład, w jaki sposób można dzielić się z innymi czymś, czym dysponujemy. Można to też robić na rozmaite inne sposoby. Każdy z nas ma jakieś umiejętności, jakiś własny potencjał robienia czegoś. Jak również każdy z nas, w każdym z nas jest potencjał, aby odczuwać szczęście i jakby też dzielić się tym szczęściem. Często tego nie robimy, ponieważ nie znamy też tego swojego potencjału. Nie zdajemy sobie sprawy z różnych umiejętności, które możemy wykorzystywać dla dobra innych. Nie wiemy, czym się możemy z innymi dzielić. Nie zdajemy sobie też uczucia, czy nie z tego uczucia szczęścia, które też w nas tkwi, które można rozwinąć. Natomiast jeżeli i często też nie wykorzystujemy czasu, który mamy na to, żeby właśnie działać w tym kierunku. Po prostu ten czas często przepływa bezproduktywnie, a można go wykorzystać w jakiś taki właśnie sposób związany z dzieleniem się tym, co mamy z innymi. A więc można powiedzieć, że jakby to, jeżeli rzeczywiście czujemy wdzięczność związaną z takim poczuciem, ile zawdzięczamy innym istotom, wynikające z tego uświadomienia sobie tej sieci wzajemnych uwarunkowań, przyczyn uwarunkowań, jakby mamy, jest w nas, pojawia się w nas też impuls, aby odpłacać innym, aby odwdzięczać się innym. I wtedy, jeżeli właśnie znamy, jakoś poznamy swoje umiejętności, swój wewnętrzny potencjał, możemy się tym dzielić z innymi, wykorzystywać w jakiś sposób czas, robiąc nawet drobne rzeczy, na przykład jak oddawanie krwi, ale też różne inne, żeby w ten sposób pomagać innym. I dzieląc się z innymi w ten sposób, właśnie też czujemy szczęście, czujemy się szczęśliwi. Że jakby to, czym dysponujemy, też trafia do innych, że wpływa na szczęście innych. I można powiedzieć, że to jest właśnie jedna, mówiliśmy o szczęściu jako o pewnym skutku, którego pragniemy. To dzielenie się z innym, pomaganie innym jest jednym z głównych przyczyn właśnie szczęścia, naszego osobistego szczęścia. Po prostu dzieląc się z innymi, czując wdzięczność, czując taką potrzebę odwdzięczenia się za to, co dostajemy, dzielenia się tym, co mamy, czym dysponujemy, jakby to prowadzi do prawdziwego szczęścia i to szczęścia nieograniczonego. Tak jak nieograniczone są te powiązania, ta współzależność z innymi istotami i jak nieograniczone może być uczucie wdzięczności za to i uczucie szczęścia, tak samo nieograniczone może być szczęście wynikające z dzielenia się z innymi. i w związku z tym również tym samym współczucie wobec innych. A więc jakby to można powiedzieć, że jest właśnie takie nieograniczone i wynika to też z tego, że nie skupiamy się w tym dawaniu, w tym dzieleniu się z jakąś ograniczoną liczbą osób. Nie dzielimy się tylko z jedną czy z kilkoma osobami, które znamy, tylko w ten sposób to, czym dysponujemy, nasze umiejętności, to, czym się dzielimy, może docierać do różnych istot, do nieograniczonej liczby istot. A więc można powiedzieć, że w ten sposób właśnie możemy jakby odczuwać, doświadczać rzeczywiście prawdziwego, nieograniczonego szczęścia i nieograniczonej wdzięczności i współczucia. Jedną z rzeczy, którą możemy robić na co dzień, to życzyć innym dobrze. Oczywiście pewne formy tego stosujemy na co dzień, kiedy się z kimś witamy, mówimy komuś dzień dobry czy dobranoc, ale często tego rodzaju zwroty są takie powierzchowne, jakby traktujemy jako pewną formę taką życznościową, mówimy, wkładamy je tak z poczucia obowiązku. Natomiast kiedy mówimy o życzeniu innym dobrze, chodzi o takie naprawdę szczere, autentyczne życzenie innym dobrze. I w jednym z rozdziałów Sutra Vatamsaka jest zatytułowanym Czyste praktyki. Tu chodzi o taki czysty sposób zachowania się, sposób postępowania. Jest tam ponad 150 takich wersów, z których każdy jest takim sformułowaniem właśnie życzenia życzącym innym dobrze. Dotyczy to różnych sytuacji, różnych chwil w ciągu dnia i każdy z tych wersów dotyczy takiej konkretnej sytuacji, takiej chwili, kiedy możemy życzyć innym dobrze. I w zasadzie też tutaj na odosobnieniu codziennie coś takiego robimy. Chociażby podczas porannych śpiewów, kiedy recytujemy trzy schronienia, przyjmujemy schronienie w Buddzie i również kiedy recytujemy trzy schronienia i cztery ślubowania, wówczas też pragniemy, aby wszystkie istoty pełniły nauki Buddy, aby przeniknęły wszystkie bramy dharmy, aby zebrały się razem w wielkiej harmonii. Więc to są właśnie wyrazy tego życzenia innym dobrze. Tak samo podczas posiłków, też podczas recytacji towarzyszących posiłkom, też są zwroty mówiące o tym, że życzymy innym istotom dobrze. I poza takimi już gotowymi sformułowaniami możemy też jakby opracować własne sposoby wyrażania tego pragnienia, tego życzenia innym dobrze w różnych sytuacjach naszego życia, w różnych sytuacjach, które napotykamy na co dzień. I jakby celem właśnie na przykład tych sformułowań z Sutra Vatamsaka jest to, aby rzeczywiście w każdej sytuacji znaleźć sposób, aby wyrazić swoje pragnienie i życzenie innym dobrze. I jeżeli jesteśmy w stanie w taki sposób rzeczywiście działać, żeby to nie było działanie tylko z obowiązku, czy jako taka forma grzecznościowa, ale żebyśmy naprawdę czuli wewnątrz to pragnienie, to życzenie, wówczas w ten sposób jakby uaktywniamy swoją taką nieograniczoną właśnie wdzięczność i czerpiemy z takiego nieograniczonego płynącego z tego szczęścia i rozbudzamy nieograniczone współczucie wobec innych, kierując te życzenia takiego dobrostanu do wszystkich czuwających istot, których w większości nawet nie znamy, o których istnieniu nawet nie wiemy. Oczywiście włącznie z osobami nam najbliższymi, tymi, z którymi przestajemy na co dzień i włącznie z samym sobą, ponieważ też jesteśmy czuwającą istotą. I w ten sposób, jakby kierując te życzenia wobec wszystkich istot, można powiedzieć, realizuje się, czy doświadczamy tego nieograniczonego szczęścia i w ten sposób uruchamiamy ten potencjał nieograniczonego współczucia, który w nas jest. I każdy z nas może działać w tym rzeczy w taki sposób. Kiedy oddaję krew, wówczas recytuję sutrę serca z takim życzeniem, pragnieniem, aby osoba, do której dotrze moja krew, wyzdrowiała, aby miała zdrowe ciało i aby natrafiła na darmę, na praktykę i by podjęła praktykę i mogła w ten sposób znaleźć prawdziwe oparcie w swoim umyśle, aby dzięki praktyce by mogła mieć zdrowe ciało i zdrowy umysł. I właśnie to jest taki drobny przykład, w jaki sposób można przekazywać swoje błogosławieństwa, życzenia, dobra innym istotom.
Życzę
Wam wszystkim, abyście szybko osiągnęli oświecenie i stali się Buddami.